Dopiero od Marczynki dowiadujemy się o nowym sposobie. Wlewają przez rurę wrzątek, aby wywołać ciężkie oparzenie przełyku. Ale tu staje dęba i rycze im o prawie zeka nie tylko do głodówki, tego jedynego środka obrony własnego ja, lecz również do śmierci z głodu. Moje wywody sprawiają na nich wrażenie dziwacznego wybryku, a we mnie wszystko jest przyszyte. Nie mogę przecież mówić z nimi o tym, co łączy problem głodówek z problemem opinii publicznej. Wychodzę znużony i rozbity. Zachwiałem się nawet trochę w moich przekonaniach. Oni zaś bynajmniej wszystko i tak zrobią, jak sobie zamierzyli. A najwyższy Sowiet zatwierdzi projekt jednogłośnie. Minister ochrony porządku publicznego Wadim Stiepanowicz Tikunow. Czy to sen, czy mara? Ja, nędzny katorżnik SC 232, mam uczyć ministra spraw wewnętrznych, jak powinien rządzić archipelagiem? Jeszcze na przedpolu gabinetu ministra mnóstwo pułkowników są krągogłowi, czyści i zadbani, a zarazem nadzwyczaj ruchliwi. W gabinecie osobistego sekretarza ministra nie widać żadnego przejścia do dalszych komnat. Stoi tam za to olbrzymia kryształowa szafa z marszczonymi jedwabnymi zasłonkami wewnątrz. Może się w niej zmieścić dwóch konnych. Okazuje się, że to jest właśnie tambur, coś w rodzaju przedsionka, z którego wchodzi się do gabinetu ministra. W samym gabinecie zmieści się doskonale 200 osób. Minister jest chorobliwie otyły, szczęka masywna, twarz trapezowata, rozszerzająca się ku dołowi. Przez cały czas rozmowy zachowuje ton ściśle oficjalny, wysłuchuje mnie bez wszelkiego zainteresowania, od zobowiązku. Ja zaś wygłaszam przed nim tę samą moją tyradę o sanatorium i stawiam znów te same retoryczne pytania, czy jest naszym, to znaczy moim i jego, wspólnym zadaniem praca nad reedukacją zeków? Co myślę o tej reedukacji napisałem w części czwartej. I na co zdały się zmiany wprowadzone w 1961 roku? Po co te 4 stopnie reżimu? I powtarzam te nudne rzeczy, o których była mowa w tym rozdziale, o wyżywieniu, o kantynie, o paczkach, o odzieży, o samowoli, o wyczynach praktyków. Listu nawet nie przyniosłem, obawiając się, że mi je tu capną. Tylko wypisałem cytaty, nie podając nazwisk autorów. Przemawiam tak jakieś 40 minut albo nawet godzinę, bardzo jakoś długo i sam się dziwię, że wciąż mnie słucha. Przerywa mi od czasu do czasu, ale tylko po to, aby od razu wyrazić zgodę albo z punktu odrzucić mój argument. Jego odpowiedzi nie są jednak miażdżące. Spodziewałem się wyniosłego muru, tymczasem Tikunow jest bardziej ustępliwy niż sądziłem. Z wieloma moimi wywodami zgadza się. Zgadza się, że należy zwiększyć sumę przeznaczoną na wydatki w kantynie i że paczek powinno być więcej i że nie należy reglamentować z góry składu tych paczek, jak to czyni Komisja Projektów Ustaw. Ale to nie od niego zależy. Decydować o tym będzie nie minister, tylko nowy kodeks pracy poprawczej. Zgadza się, żeby więźniowie mogli gotować i smażyć ze swoich zapasów, tylko gdzie te zapasy? Żeby korespondencja i druki mogły przychodzić w nieograniczonej ilości, tylko że to ogromny wysiłek dla cenzury obozowej. Jest przeciwnikiem przesady, na przykład schodzeniem tylko w szeregu, jak za czasów Arakciejewa. Ale nie bardzo wypada mu wtrącać się do tego. Dyscyplinę łatwo rozchwiać, a trudno ją zaprowadzić. Zgadza się, że trawy w zonie nie należy wypalać, ale skądinąd w Dubroflagu, tuż koło warsztatów mechanicznych, więźniowie założyli, wyobraźcie sobie, grządki i spędzali przy nich wolne chwile. A każdy miał po 2-3 metry kwadratowe, na których hodował ogórki czy pomidory. Otóż minister kazał wszystko to zlikwidować i był z tego dumny. Powiedziałem mu, związek z ziemią ma na człowieka wpływ umoralniający. A ten mi odparł. Indywidualne ogródki sprzyjają rozbudzeniu się w człowieku prywaciarskich instynktów. Minister aż się wzdryga. Tak, to było straszne, kiedy ludzi przeniesionych już poza zonę zmuszano znów do powrotu poza druty. Nie sporo mi jakoś zapytać, kim był w tym okresie i jak starał się temu zarządzeniu przeciwdziałać. Ba, minister przyznaje, że traktowanie zeków jest teraz surowsze niż za czasów Iwana Denisowicza. Wobec tego nie mam go o czym przekonywać. W ogóle nie mam o czym z nim gadać. On zaś nie ma powodu, aby notować propozycję człowieka nie zajmującego żadnego stanowiska. A cóż tu proponować? Zwolnić cały archipelag spod straży? Znieść konwój? Nie przechodzi mi to przez gardło. Utopia. Zresztą żaden poważny problem nie zależy od pojedynczego człowieka. Bije się jak wąż między rozmaitymi instytucjami, nie będąc w wyłącznej gestii żadnego z nich. Minister zaś z całym przekonaniem twierdzi, że pasiaki dla recydywistów są konieczne, gdybyście wiedzieli, co to za ludzie. Natomiast moje zarzuty dotyczące zachowania się nadzorców i konwojentów wydają się dotykać go osobiście. Coś się wam poplątało, albo to wasze indywidualne podejście będące skutkiem waszych kolei życiowych. Zapewnia mnie, że nikt nie chce pracować jako nadzorca, ponieważ skończyły się dla nich ulgi. Ależ w tym, że nie pchają się tam, widać wpływ zdrowego ludowego instynktu, chciałbym krzyknąć. Ale nici ostrzegawcze szarpią mnie za uszy, za powieki, za język. Zapominam zresztą powiedzieć, że brak kandydatów tylko na sierżantów i frajtrów, natomiast na stanowiska oficerskie jest ich aż nadto. Trzeba kierować więc rekrutów. Dalej minister utrzymuje, że po chamsku zachowują się jedynie więźniowie. Nadzorcy zaś rozmawiają z nimi wyjątkowo grzecznie. Gdy taka jest różnica między listami nędznych zeków a słowami ministra, to komu tu wierzyć? Jasne, że więźniowie kłamią. Minister powołuje się również na własne obserwacje. Bywa przecież w obozach, ja natomiast nie. Czy nie chciałbym pojechać? Kriukowo, Dubroflag? Już skwapliwość, z jaką wymienił te dwie nazwy, świadczy, że chodzi o instytucje potiomkinowskie. I jako kto mam tam jechać? Jako kontroler z ministerstwa? Nie będę mógł przecież zekom w oczy spojrzeć. Odmawiam więc. Minister zaś powiada mi, że więźniowie obojętnie odnoszą się do wszystkich wysiłków administracji mających na celu ich dobro. Przyjeżdżasz na przykład do kolonii w Magnitogorsku i pytasz, czy są jakieś skargi w sprawie traktowania? I chociaż komendant obozy stoi tuż obok, krzyczą chórem, nie ma skarg! A oto jakie minister znalazł dowody, że wychowanie w obozie przynosi skutki. Widział robotnika dumnego z pochwały, jaką go wyróżnił komendant obozu. Widział zeków dumnych z tego, że wyrabiane przez nich przedmioty, chodziło o sterylizatory, zostaną posłane na heroiczną Kubę. Dowodem było również sprawozdanie i wybory nowych członków do obozowej sekcji wewnętrznego porządku. Suka wyszła posiusiać. A także wielka obfitość kwiatów, sadzonych na rozkaz, w Dubroflagu. Uważa, że najważniejszym zadaniem jest stworzenie własnej bazy przemysłowej we wszystkich obozach. Minister sądzi, że atrakcyjna praca jest najlepszym antidotum przeciw ucieczkom. Tym bardziej, że jak wiemy teraz od Marczynki, zbiegów już nie łapie się żywcem, tylko zabija na miejscu. Gdy odpowiadam mu argumentem o ludzkiej tęsknocie do wolności, nie rozumie nawet, o czym mówię. Wychodzę znużony rozmową, ze smutnym przekonaniem, że nie dojdę do żadnego kłębka, że nie udało mi się niczego zmienić, że dookoła Wojtek. Wyszedłem zgnębiony przepaścią, jaka dzieli ludzkie poglądy na te same sprawy. Ani zek nie potrafi zrozumieć ministra, póki nie zasiądzie przy jego biurku, ani minister nie może zrozumieć zeka, póki sam nie znajdzie się za drutami, nie stratują mu grządek i zamiast wolności nie zaproponują sterczenia w obozie przy maszynie. Instytut Badań nad Źródłami Przestępczości. Bardzo interesująca była ta konwersacja z dwoma inteligentnymi zastępcami dyrektora i kilkoma pracownikami naukowymi. Żywi ludzie, każdy broni własnych opinii, dyskutują ze sobą. Później jeden z wicedyrektorów, Kudriawcew, Odprowadzając mnie do wyjścia, powiedział na korytarzu z pewnym wyrzutem: nie, nie bierzcie jednak pod uwagę wszystkich punktów widzenia. A Tolstoj na pewno by to zrobił. I nagle skręcił podstępem w stronę jakichś drzwi. Wpadnijmy na chwilkę, przedstawię wam naszego dyrektora Igora Iwanowicza Karpieca. Tej wizyty nie było w planie. Wszystkośmy już obgadali. Po co to? Ale mniejsza. Wszedłem tylko, aby się przywitać. Akurat. Witać się z tobą? Aż się nie chce wierzyć, że ci mili kłótnicy i szefowie sektorów pracują pod berłem tego dyrektora, że to on kieruje całą pracą naukową. Najważniejszej rzeczy jeszcze wtedy nie widziałem. Karpiec jest wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Demokratów. Podniósł się na mój widok zza biurka z miną nieprzyjazną i wzgardliwą. Zdaje się, że cała nasza pięciominutowa rozmowa odbyła się na stojąco. Tak jakbym długo starał się był o audiencję i wreszcie z trudem ją dostał, ale mniejsza o to. Ma na twarzy napisane, że jest syty i dobrze usytuowany, twardy i nieustępliwy, a także pełen obrazy. To już do mnie. Na piersi bez żadnej litości dla sukna eleganckiej marynarki przykręcony ma znaczek wielkości orderu. Pionowy miecz, pod którym coś się wije, a w otoku napis MWD. Jest to jakiś nader ważny znaczek. Jest to znaką, że posiadacz szczególnie już dawno ma czyste ręce, gorące serce i chłodną głowę. Więc o co właściwie chodzi? Mówi z niechętnym grymasem. Nic mi po nim, ale skoro już tu jestem, grzeczność każe to i owo powtórzyć. A, coś dotarło wreszcie do uszu prawnika demokraty. Liberalizacja, cackać się z zekami. I tu nieoczekiwanie otrzymuję wyczerpujące odpowiedzi, których daremnie szukałem wśród marmurów i kryształów. Polepszyć byt więźniów? Nie wolno, bo wtedy wolni mieszkający wokół obozów żyć będą na niższym poziomie niż więźniowie. To niedopuszczalne. Zwiększyć ilość i wagę paczek? Nie wolno, bo wywrze to fatalne i szkodliwe wrażenie na nadzorcach, którzy nie otrzymują żywności ze stolicy. Wychowywać nadzorców, wytykać im błędy? Nie wolno. Wszystko u nas na nich się opiera. Nikt nie chce brać się do tej roboty, a płacić im wiele nie możemy. Pozbawiono ich już różnych ułatwień. Nie stosujemy do więźniów socjalistycznej zasady sprawiedliwej opłaty za pracę? Oni sami wykreślili się ze społeczeństwa socjalistycznego. Ale przecież chcemy, aby przywrócić ich życiu. Przywrócić? Kawaler mieczowy jest zdumiony. Obóz nie po to istnieje. Obóz to kara. Kara! Huczy w całym gabinecie. Kara! Kara! Sterczący pionowo miecz wbija się, wrzyna, ani go wyrwać. Kara! Archipelag istniał, archipelag trwa, archipelag wszystko przetrwa. Bo inaczej kto by płacił za omyłki przodującej teorii? Za to, że ludzie nie rodzą się takimi, jakimi ich zaplanowano. Prawo dnia dzisiejszego. Jak już o tym mógł czytelnik tej książki się przekonać, w kraju naszym, poczynając od pierwszych dni stalinowskiej ery, nie było żadnych więźniów politycznych. Wszystkie te wielomilionowe tłumy, które tu przepędzono, het przed naszymi oczyma, wszystkie mnogie miliony pięćdziesiątki ósemki składały się ze zwyczajnych kryminalistów. A już gadatliwy, jowialny Nikita Siergiejewicz na wszystkich trybunach powtarzał z tym większym przekonaniem: polityczni? Nie, u nas nie ma takich. I spójrzcie tylko, co znaczy owa zdolność krzywdy do rozchodzenia się po kościach, zdolność walca do wyrównania nawet całej góry, skłonność skóry do obrastania sadłem, bośmy w to niemal wierzyli, nawet starzy więźniowie. Toć na naszych oczach puszczano do domów miliony zeków, więc mogło się wydawać, że żadnych politycznych już tam nie zostało, bo jakże inaczej? Przecież myśmy wrócili. Do nas też wrócili. W ogóle wrócili nasi. Krąg naszych znajomych, miejskich inteligentów też jakby wypełnił się i zamknął. Budzi się człowiek rano, po dobrze przespanej nocy, patrzeć, a nikogo z domu nie zabrano. Znajomi telefonują jak zwykle, nikogo nie brak. Nie żebyśmy tak do końca uwierzyli, ale przyjęliśmy do wiadomości, że co do politycznych, to w zasadzie nikt teraz za to nie siedzi. No, powiedzmy, że kilkuset Baltów nawet dzisiaj, rok 68, jakoś nie dostaje pozwolenia na powrót do swoich republik. No i jeszcze z Tatarów krymskich wciąż nie zdjęto klątwy. Ale to tylko sprawa czasu. Na oko wszystko było jak zawsze, podobnie jak za Stalina. Gładkie, czyste i zupełnie niebudzące podejrzeń. A Nikita nie schodził wprost z trybuny. Do takich zjawisk i faktów nie ma powrotu ani w naszej partii, ani w kraju. 22 maja 59 roku, jeszcze przed Nowoczerkaskiem. Teraz w naszym kraju lżej się oddycha. Jesteśmy spokojni i o dzień dzisiejszy, i o jutrzejszy. 8 marca 63 roku, już po Nowoczerkasku. Nowoczerkask. Jedno z tych miast Rosji, w których jej fatum się spełnia. Jakby nie dość mu było blizn po wojnie domowej, jeszcze raz nadstawił karku pod szable. Nowoczerkask. Całe miasto, całe powstanie w mieście tak zaklajstrować, tak ukryć dokładnie. Mgła powszechnej dezinformacji nawet za Chruszczowa była wciąż tak gęsta, że nie tylko za granicą o Nowoczerkasku nic nie wiedziano, bo i radio zagraniczne nic nam o nim nie mówiło. Ale nawet wszelkie miejscowe pogłoski zadeptane zostały od razu, blisko ognia. Wieść się nie rozeszła i większość naszych współobywateli nic nie wie o tym fakcie, o tej dacie. Nowoczerkask, 2 czerwca 1962 roku. Powtórzmy więc tu to wszystko, czego sami zdołaliśmy się dowiedzieć. Można rzec bez przesady, że zadzierzgnął się wtedy ważny węzeł najnowszych dziejów rosyjskich. Wyjąwszy bardzo poważny, ale zakończony w sposób pokojowy strajk tkaczy z Iwanowa na przełomie lat 20. i 30., nowoczerkaska eksplozja była pierwszym od 41 lat od Kronstadtu, Tambowa i Syberii Zachodniej ludowym buntem przez nikogo nieprzygotowanym, niedowodzonym, niesztucznym, była krzykiem duszy, że dalej tak żyć nie sposób. W piątek 1 czerwca opublikowano na terenie całego kraju jedno z hołubionych dawno ulubionych chruszczowowskich rozporządzeń o podwyżce cen wyrobów mięsnych i masła. A tymczasem w trybie wykonania planu ekonomicznego, wcale z pierwszym niezwiązanego, tego samego dnia w dużych nowoczerkaskich zakładach budowy elektrowozów NEWZ obniżono robotnikom normy płac o 30%. Rano robotnicy z dwóch oddziałów fabrycznych, kuźni i gorącej obróbki metalu, nie bacząc na tradycyjne posłuszeństwo, przyzwyczajenie i kierat produkcyjny, nie mogli zdecydować się na przystąpienie do pracy. Za bardzo ich już z obu stron przypiekło. Głośne, niespokojne rozmowy przemieniły się stopniowo w żywiołowy wiec. Wydarzenie zupełnie powszednie na Zachodzie, u nas zupełnie niebywałe. Ani inżynierowie, ani inżynier naczelny nie potrafili robotników uspokoić. Zjawił się dyrektor fabryki Kuroczkin. Na pytanie robotników, skąd teraz weźmiemy na życie, ten syty pasibrzuch odparł. Żarliście paszteciki z mięsem, teraz będziecie żreć z powidłami. Omal nie rozszarpano Kuroczkina i jego świty, ledwie zdążyli uciec. Może gdyby znalazł inną odpowiedź, jakoś by się wszystko uspokoiło. Koło południa strajk objął już cały ogromny NEWZ. Posłano łączników do innych fabryk. Robotnicy tam wahali się, ale w końcu strajku nie poparli. Niedaleko zakładów biegnie linia kolejowa Moskwa-Rostów. Już to dlatego, by w Moskwie jak najprędzej dowiedziano się o wypadkach, już to, aby utrudnić dowóz wojska i czołgów, mnóstwo kobiet usiadło na torach, chcąc zatrzymać przejeżdżające pociągi. Rozmach strajku był nietuzinkowy. zresztą na miarę tradycji rosyjskiego ruchu robotniczego. Na budynku zakładów pojawiły się transparenty „Precz z Chruszczowem, Chruszczowa na kiełbasę”. W stronę zakładów wraz z otaczającą je osadą, położone są one nad rzeką Tuzłow w odległości 3-4 km od miasta, natychmiast zaczęto ściągać oddziały wojska i milicji. Na moście przez rzekę Tuzłow stanęły czołgi. Wprowadzono godzinę policyjną. Od wieczora do rana wzbroniony był wszelki ruch w mieście i na moście. Osada fabryczna nie ucichła nawet w nocy. Nocy tej aresztowano i odwieziono do gmachu miejskiej milicji około 30 robotników podżegaczy. Rankiem 2 czerwca przyłączyły się do strajku również inne przedsiębiorstwa w Nowoczerkasku. Wcale jednak nie wszystkie. Na Newzie zaczął się zwykły żywiołowy wiec, na którym postanowiono urządzić demonstrację, iść do miasta i zażądać tam zwolnienia aresztowanych robotników. Pochód początkowo szło zresztą nie więcej niż 300 ludzi, przecież strach, z kobietami i dziećmi, z portretami Lenina i spokojnymi w tonie transparentami, przeszedł obok czołgów stojących na moście i nie zatrzymywany przez nikogo, ruszył w górę miasta. Tu szybko zaczął się powiększać, bo przyłączyli się do demonstrantów i gapie, i niektórzy robotnicy z innych fabryk, i wszędobylscy chłopcy. Tu i ówdzie manifestanci zatrzymywali ciężarówki i z ich wysokości wygłaszali przemówienia. Całe miasto wrzało. Pochód z Newzu przemaszerował główną ulicą moskiewską i tu część demonstrantów zaczęła szturmować zamknięte wrota miejskiej komendy milicji, sądząc, że tam siedzą aresztowani towarzysze. Odpowiedziano im salwami z pistoletów. Ulica prowadziła dalej do placyku z pomnikiem Lenina, który stanął na miejscu posłanej na złom rzeźby Klota, przedstawiającej atamana Płatowa. Później rozdwajała się, obejmując skwer dwoma wąskimi alejami i zbiegała się przed Komitetem Miejskim Partii. Mieścił się w dawnym pałacu atamana, tym samym, w którym zginął generał Kaledin. Wszystkie ulice pełne były ludzi, a tu na placu przed komitetem było już czarno. Mnóstwo chłopaków drapało się na drzewa, aby lepiej widzieć. Komitet miejski był pusty. Miejskie władze uciekły do Rostowa. Pierwszy sekretarz rostowskiego obkomu, Basow, którego imię obok imienia generała Plijewa, dowódcy północno-kaukaskiego okręgu wojskowego, znajdzie się przecież kiedyś na tablicy uwieczniającej miejsce i fakt masowej rzezi, w ciągu tego ranka zdążył przyjechać do Nowoczerkaska, ale szybko z niego uciekł, bardzo wystraszony. Podobno zeskoczył nawet z balkonu 2 piętra i wrócił do Rostowa. Od razu po wypadkach nowoczerkaskich został posłany w misji na bohaterską Kubę. Wewnątrz gmachu komitetu pełno tłuczonego szkła i papierów na podłogach, całkiem jak przy odwrocie za czasów wojny domowej. Koło 20 robotników przebiegło puste sale pałacowe, wyszli potem na balkon i zwrócili się do tłumu z improwizowanymi przemówieniami. Było około 11 rano. Milicja zniknęła z miasta. Wojska było za to coraz więcej. Jest to fakt znamienny. Już w pierwszej chwili strachu władze cywilne schowały się za plecami armii. Żołnierze obsadzili urząd pocztowy, radiostację i bank. W tym momencie cały Nowoczerkask już był otoczony pierścieniem wojska. Przecięty był dostęp do miasta i uniemożliwione wyjście z niego. Pierścień zewnętrzny sformowany był również z elewów rostowskich szkół oficerskich. Część zostawiono w Rostowie dla służby patrolowej. W górę ulicy Moskiewskiej, szlakiem demonstracji, w stronę Komitetu Miejskiego powoli podpełzła kolumna czołgów. Chłopcy włazili na ich pancerze i zatykali szmatami wyziory. Czołgi kilkakrotnie wystrzeliły ślepymi nabojami z dział, brzęknęły szyby wybite wstrząsem z okien i witryn. Chłopcy rozbiegli się, czołgi popełzły dalej. A studenci? Przecież Nowoczerkask to miasto studenckie. Gdzie są studenci? Studenci Politechniki, innych szkół wyższych i kilku technicznych siedzieli od samego rana pod kluczem w swych bursach akademickich i w gmachach uczelni. Zmyślni ci rektorzy. Ale dodajmy też, ci studenci nie bardzo się popisali obywatelską żyłką. Zapewne radzi byli z takiego usprawiedliwienia. Innych studentów z krajów na zachód od Rosji leżących albo naszych dawnych przedrewolucyjnych żadna kłódka na drzwiach chyba by nie zatrzymała. Wewnątrz Komitetu Miejskiego zaczęła się jakaś przepychanka mówców. Jednego po drugim wciągano do środka. Na balkonie zamiast nich zaczęli się pojawiać wojskowi i robiło ich się coraz więcej. Czy nie tak samo wychodzili oficerowie na balkon zarządu Stieplagu, aby przyjrzeć się kęgierskiemu buntowi? Obrawszy sobie za punkt wyjścia maleńki placyk pod samym pałacem, tyraliera strzelców z pepeszami jęła odpychać tłum w stronę parkanu otaczającego skwer. Świadkowie twierdzą jednogłośnie, że ci żołnierze nie byli Rosjanami. Byli to chłopcy z Kaukazu, dopiero co przywiezieni z drugiego krańca okręgu wojskowego. Przyszli na miejsce stojącego tu przedtem oddziału, należącego do tutejszego garnizonu, ale dalsze zeznania są sprzeczne. Nie wiadomo, czy prawdą jest, że oddział, który stał tu przedtem, otrzymał rozkaz strzelania. Ale rozkazu nie wykonano, dlatego że kapitan dowodzący pierwszym oddziałem nie zakomenderował ognia, tylko zastrzelił się przed szeregiem. Według tej wersji żołnierze, którzy odmówili strzelania do tłumu, zesłani zostali do Jakucji. Publiczne samobójstwo oficera zdaje się nie budzić wątpliwości, ale niezbyt jasne są relacje o jego okolicznościach. Nikt przy tym nie potrafi wymienić nazwiska tej bohaterskiej ofiary własnego sumienia. Tłum cofał się powoli, jednakże nikt nie oczekiwał nieszczęścia. Nie wiadomo, kto tym razem wydał komendę, ale ci żołnierze podnieśli automaty i oddali pierwszą salwę w powietrze ponad głowami. Być może generał Plijew nie miał z początku zamiaru strzelania do tłumu, ale wypadki potoczyły się własnym torem. Pociski, które miały przejść ponad głowami, przeszyły korony drzew na skwerze i z gałęzi posypali się siedzący tam chłopcy. Tłum zaniósł się rykiem i wtedy żołnierze na rozkaz, czy może ogarnięci krwawym szałem albo strachem, zaczęli szyć gęsto w kłębiącą się masę ludzką, co gorsza kulami dum-dum. Pamiętacie Kęgir i tych 16 przed Odwachem? Mogli wiedzieć tylko ci, którzy stali blisko, ale wszyscy oni zostali albo zabici, albo wyaresztowani. Według wiarygodnych relacji wśród zabitych 47 osób padło ofiarą samych tylko kul dum-dum.